Jednorazowa odprawa pieniężna lub urlop przedemerytalny. Ponad 1/3 pracowników PGG jest w stanie odejść z pracy przy takich warunkach. Dopiero za kilka miesięcy uda się doprowadzić do użytku przydomowe studnie na terenach powodziowych. Chodzi o ponad 400 punktów. W faktach także wymiana turnusu. Sprawdzimy, ile miejsc pozostało pod Tatrami. Ponad 1/3 pracowników Polskiej Grupy Górniczej gotowa jest odejść z pracy, jeśli dostaną jednorazową odprawę pieniężną lub będą mogli przejść na urlop przedemerytalny. Takie wyniki przynosi przeprowadzona w spółce ankieta. O tym, jaka osłonowa wersja jest najbardziej popularna, powie śląska reporterka RMF FM Anna Kropaczek.
Zdecydowanie urlop pomostowy. W ankiecie wzięło udział blisko 13,5 tysiąca osób. Z urlopów chciałoby skorzystać ponad 11,5 tysiąca pracowników. Z jednorazowych odpraw ponad 1800 osób. To łącznie górnicy pracujący pod ziemią, pracownicy przeróbki mechanicznej węgla i pozostali pracownicy powierzchni.
To jasny sygnał, że przy odpowiednich instrumentach prawnych, dziś ich nie mamy, możemy systematycznie i co bardzo istotne, zgodnie z oczekiwaniem oraz zgodą załogi, zmniejszać poziom zatrudnienia w Polskiej Grupie Górniczej.
Mówiła Ewa Grudniok, rzeczniczka PGG. By można było korzystać z odpraw i urlopów, potrzebna jest nowelizacja ustawy o funkcjonowaniu górnictwa. Jej projekt jest na etapie konsultacji.
Przedłuża się przywracanie do użytku przydomowych studni na terenach powodziowych. Jak ustalił dziennikarz RMF FM, chodzi w sumie o ponad 400 punktów na Dolnym Śląsku i na Opolszczyźnie. Z wody będzie można korzystać tam najwcześniej za kilka miesięcy. Z czego wynika ten problem? O tym Michał Dobrołowicz.
Kolejne badania wody potwierdzają, że woda mimo czyszczenia studni po powodzi wciąż jest skażona. Główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski tłumaczy to tym, że cały czas wstrzymana jest praca wiedłooczyszczalni ścieków w okolicy.
Woda w tej studni przecież pochodzi z wód powierzchniowych, które są w tej chwili cały czas skażane, dlatego że w wielu miejscach nie działają jeszcze oczyszczalnie ścieków, a więc ścieki po prostu są spuszczane do rzek. To wpływa na jakość wód powierzchniowych.
Pracownicy sanepidu przyznają, że teraz trzeba jak najszybciej uruchomić oczyszczalnie albo pogłębić studnie przydomowe. Do tego czasu mieszkańcy muszą korzystać z wody w beczkowozach albo w butelkach, po które mogą zgłaszać się do urzędów gminy.
Słuchacie Faktów w RMF FM.
13 tygodni zostało do matury. Politechnika Morska w Szczecinie zaprasza na powtórkę materiału z matematyki. Po feriach rozpoczną się bezpłatne zajęcia przygotowujące do egzaminu dojrzałości.
Na poziomie podstawowym mamy 180 miejsc, na poziomie rozszerzonym 90 miejsc. Decyduje kolejność zgłoszeń. Wiemy, że ten kurs cieszy się dużą popularnością, bo formuła jest bardzo atrakcyjna. Jest to kurs stacjonarny, na którym spokojnie można spotkać się z wykładowcami, porozmawiać.
Dajecie gwarancję zdania matury?
Dajemy na pewno gwarancję dobrego przygotowania do tego egzaminu. Wiemy, że matematyka jest królową nauk, ale to jest królowa wymagająca.
Przerażająca trochę czasami.
Czasem przerażająca, dlatego na to spotkanie warto być dobrze przygotowanym i gwarantujemy na pewno to, że jeżeli w tym kursie maturzyści wezmą udział, to przerażenie będzie zdecydowanie mniejsze.
Mówiła naszej reporterce Anecie Łuczkowskiej Anna Malec z Politechniki Szczecińskiej. Ten weekend to wymiana zimowych turnusów. Ferie kończą się w pierwszych 5 województwach i zaczynają w 4 kolejnych: dolnośląskim, zachodniopomorskim, opolskim i mazowieckim. I choć zawsze to goście z Mazowsza najchętniej oblegali górskie kurorty, tym razem może być inaczej. W hotelach i pensjonatach pod Tatrami jest bardzo dużo wolnych miejsc.
Ferie mazowieckie na ten moment są w obłożeniu gdzieś około 20-30% i nie wiem skąd ta informacja, że ceny na ferie mazowieckie są wyższe. Porównując nawet rok do roku, część obiektów zrobiła ceny bardzo zbliżone do cen z roku poprzedniego, czy nawet sprzed 2 lat.
Zapewniał Dariusz Galica z firmy wspomagającej internetową sprzedaż noclegów. A może przyczyną niskiej frekwencji są kłopoty ze śniegiem?
Na stokach jest śnieg, poza nim troszeczkę go nam brakuje, żeby była atmosfera zimowa, natomiast narciarsko, snowboardowo na pewno pojeździmy.
Obiecuje właścicielka jednego z wyciągów. Uczniowie z 4 województw będą odpoczywać do 16 lutego. A do gry po zimowej przerwie wróciła piłkarska Ekstraklasa. W niedzielę swój pierwszy mecz po zimowej przerwie rozegra Górnik. Zabrzanie zmierzą się na własnym stadionie z Puszczą Niepołomicę. Przed pierwszym w tym roku ligowym meczem z trenerem Górnika Janem Urbanem i dyrektorem sportowym Łukaszem Milikiem rozmawiał Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM.
W Trenerze Janie Urbanie, przed startem, można powiedzieć, nowej rundy jest hiszpański luz, czy jakieś polskie zdenerwowanie?
Może nie tyle hiszpański luz, ale jest spokój. Nie staram się myśleć o tym, że kilku zawodników odeszło w okienku zimowych, co zdarza się rzadko. Raczej nie ma tam wielkich ruchów transferowych. W naszym przypadku one były, ale myślę pozytywnie. Myślę o tym, że uda nam się ich zastąpić, a nawet z tymi zawodnikami z Puszczą zawsze było ciężko i pod górkę.
Tak sobie myślę, że widz Ekstraklasy i kibic Górnika oglądający was w każdej kolejce myśli sobie, no to ja nie wiem, jak trener Urbra chce tego Damiana Rasaka zastąpić.
No wiemy, że przyszedł Sondre Lisset, zawodnik doświadczony, grający na tym poziomie. To nie jest jakiś no name, to jest zawodnik, który powinien sobie poradzić. Natomiast jest to nowe środowisko, jest nowa drużyna, pierwsze spotkanie. Zobaczymy, jak sobie poradzi. Będziemy mieli odpowiedź po meczu, ale na pewno nie jest to jakiś debiutant.
Tak sobie myślę, że dobrze chyba, że gracie z Puszczą ten pierwszy mecz, bo jeżeli po wielu drużynach można się nie widzieć, czego spodziewać, to Puszcza jest w miarę przewidywalnym zespołem, że nawet jeżeli tam doszło do zmian kadrowych jakichś, no to raczej ten schemat zostanie zachowany.
Zgadza się, ale oni też wiedzą o nas, że my też się nie zmienimy, my będziemy chcieli grać swoją piłkę i uważam, że z Puszczą zawsze graliśmy dobre spotkania. Tam były bramki, tam były sytuacje bramkowe, natomiast fakt jest taki, że nie udało nam się wygrać z Puszczą, mimo tego, że graliśmy z nimi już trzykrotnie. Mam nadzieję, że za czwartym razem w końcu te trzy punkty zostaną w Zabrzu i oby tak się stało, bo jednak mimo wszystko początek każdej rundy, czy początek sezonu, czy początek drugiej rundy jest ważny, bo to napędza chłopaków.
Ta Puszcza będzie jeszcze bardziej taka zacięta, dogryzająca w swojej sytuacji, że musi już teraz szukać punktów, no bo już nie ma szans na potknięcia właściwie.
Nie, oczywiście, że tak. Ja mam bardzo duży szacunek do Puszczy, do pracy Tomka Tułacza. To jest wielkie osiągnięcie. To jest zespół, który często komplikuje życie tym najlepszym. Dlatego nie będzie jakiegoś rozluźnienia, bo na papierze moglibyśmy powiedzieć, nie, jesteśmy zdecydowanym faworytem, gramy u siebie, z Puszczą musimy wygrać. No nie. Sytuacja z tamtego sezonu, w samej końcówce sezonu, gdzie dla nas punkty były na wagę europejskich pucharów, można powiedzieć, my nie byliśmy w stanie z Puszczą wygrać, także przystąpimy z taką chęcią udowodnienia w końcu, że jesteśmy w stanie z Puszczą wygrać i taki zespół mój chciałbym obserwować w niedzielnym spotkaniu.
A pana rozmowy kontraktowe?
Jeśli to mówi, toczą się. Nie. Był pierwszy kontakt i rozmowa na ten temat na zgrupowaniu w Turcji. Kolejna po meczu z Puszczą. Nie wiem dlaczego, tak? Może chcą mnie osądzić pod względem wyniku. Będą rozmowy się toczyły. Nie, ale tak żeśmy się umówili, że po meczu z Puszczą siądziemy kolejny raz.
Dyrektor sportowy Górnika Zabrze z nami, Łukasz Mlik. Dzień dobry.
Witam serdecznie.
Tak sobie myślę, że to taki moment, kiedy ty od telefonu chyba nie umiesz się opędzić.
No, mam go do ręki przyklejony, nawet śpię z nim, można powiedzieć, że cały czas coś się dzieje, wiadomości spływają, więc to jest taki okres bardzo, bardzo gorący w tym momencie.
Tak sobie myślę, że musisz teraz trochę połatać ten skład Górnika, bo tych odejść ważnych, mam wrażenie, dla składu było kilka.
Spodziewaliśmy się je, ale nie spodziewaliśmy się, że to będzie w takim momencie już i też tak późno, tak? Wiedzieliśmy, że coś się może wydarzyć, że ci zawodnicy mogą odejść, bo też mieliśmy sygnały w grudniu, tak? Więc można powiedzieć, że pewne negocjacje zastępców Damiana, Norberta czy Manuela to szukaliśmy wcześniej już, tak? To wiadomo, że gdzieś te negocjacje się przyciągały. Gdzieś te kwoty zaczęły być coraz wyższe, no i myśli w pewnym momencie, dobra, zawodnicy zostają, to też nie, że przystupowaliśmy, bo mieliśmy cały czas tą jakby listę zawodników, no ale jednak te odejścia na sam koniec, no nie planowaliśmy, że tak szybko to się wszystko wydarzy.
Widzę oglądający Ekstraklasę, czy kibic Górnika zastanawia się cały czas, czy Damiana Rasaka nie dało się zatrzymać, bo jak widzieliśmy, ile on znaczył dla składu Górnika, no to widać, że to będzie duża wyrwa.
Zdaję sobie sprawę od razu, że tak naprawdę z Damianem zaczęliśmy rozmowy już we wrześniu, tak? Czyli pierwsza jakby propozycja kontraktu Damiana została we wrześniu. Już przedłużenia kontraktu na następne lata. To się toczyło przez praktycznie całą tą rundę jesienną. W grudniu doszliśmy do, już tak naprawdę do porozumienia, czyli te warunki, które zostały przez Damiana na sam koniec już odpisane, wynegocjowane, myśmy je zaklepali, tak? Czyli powiedzieliśmy, okej, zgadzamy się na te warunki, czyli było wszystko już przygotowane, tylko nie był przygotowany jeszcze kontrakt. No i doszliśmy i Damian też poprosił, żeby zostawić jeszcze ten kontrakt po tym zimowym okienku, tak? Żeby jak coś by się wydarzyło, no to on by jeszcze chciał odejść, więc tak naprawdę mieliśmy mówić dżentelmeńską, że jak nie odejdzie, będzie ten kontrakt przedłużony z Górnikiem. No ale rzeczywiście przyszła oferta, Damian też nalegał, bardzo chciał odejść, rozmawialiśmy tutaj w Turcji wspólnie z prezesem, czyli z Michałem Siarą, byliśmy razem na rozmowach z Damianem, on mówi, że chce odejść, dla niego to jest życiowa szansa, więc musieliśmy też go zrozumieć i z drugiej strony wynegocjować jak najlepsze warunki dla klubu z tego transferu.
No właśnie, bo dla was jedyną korzyścią z tego transferu, mam wrażenie, będzie to, że żywa gotówka wpłynęła do Górnika.
Tak, no bo tak naprawdę trzeba też pamiętać, że za 6 miesięcy do Damiana byśmy nie mieli nic, więc się też musimy przeszkodować, czy chcemy zostawić Damiana, żeby grał, z drugiej strony wiemy, jak mu zależało na transfer i gdybyśmy go zblokowali, to myślę, że Damian też by był bardzo tutaj nie do końca usatysfakcjonowany z tą decyzją klubu, więc musimy wybierać. No wybraliśmy mniejsze zło w tym wszystkim, no wzięliśmy pieniądze, tak, że dla nas było to ważne, że dokonaliśmy transferu, żeby też wiadomo, ten nasz budżet podreperować trochę.
Nie ukrywajmy, tych pieniędzy w klubowych sejfach nie ma zbyt wiele, które by można było wyciągnąć i wyrzucić na rynek transferowy i powiedzieć, dobra, bierzemy jak leci, więc to chyba też powoduje dla ciebie bardzo trudną sytuację, bo trzeba bardzo przebierać w tych ofertach i szukać zawodnika na konkretną pozycję, ale też w konkretnych widełkach cenowych.
A z drugiej strony też okno zimowe jest bardzo specyficzne, zresztą to widać w Europie, ile tych ruchów jest i tych ruchów jest bardzo mało, nie jest za dużo, to są ruchy zazwyczaj gotówkowe, bo kluby nie do końca chcą sprzedawać zawodników w zimę. Jak chcą sprzedawać, to naprawdę już wielką jakieś większe pieniądze, czasami te oferty są razy dwa tak naprawdę niż jest wartość zawodnika, więc to jest jakby specyfika w ogóle zimowego okienka, tak? W lato jest dużo łatwiej i prosi, bo ten czas jest dłuższy jakby od przygotowań, żeby zdobyć do sezonu, żeby gdzieś te rozmowy typować, a zima jest krótka i tam nawet 2-3 tygodnie za samą po koniec okienku i nagle zobaczymy, że tego się nie da zdobyć zawodnika, ale wracając jakby do tego, to też mam to uzgodnione, tak? Że te pieniądze, część reinwestujemy pieniądze, tak? Nie jest tak, że tylko szukamy zawodników za darmo z kartą na rynku, oczywiście w pierwszej kolejności trzeba patrzeć, jak zawodnik przyjdzie jakiś wolny, no to gdzieś to nie trzeba wykładać niego pieniędzy, to dobrze, ale jesteśmy też przygotowani, żeby te transfery były gotówkowe, tak? I też jakby powoduje to, że obracamy tym pieniędzmi, sprzedajemy i też zaczynamy też kupować zawodników, tak? I to jest dla nas też bardzo ważna rzecz, że nie jest tylko tak, jak kiedyś, że większość zawodników przychodziło za darmo, a teraz jednak Górnik zaczyna wykładać pieniądze na stół. Może to nie są na duże pieniądze od razu, tak jakbyśmy się spodziewali, ale zaczynamy tym pieniądzem obracać i ten pieniądze zaczyna pracować, tak? Czyli zaczyna pracować, czyli znowu jakby to zaczyna być, że drużyna zaczyna mieć większą wartość, zawodnicy mają dłuższe kontrakty, niektórzy, którzy przychodzą, więc znowu może następnego sprzedamy i kupimy następny. I to tak cały czas zaczyna się kręcić, aż tak naprawdę złapiemy tą stabilizację.
To mam wrażenie też będzie istotna część najbliższych miesięcy, czyli rozmowy, negocjacje nowego kontraktu z trenerem Urbanem, bo składy się zmieniały w Górniku, a Górnik grał w ostatnich latach też dzięki trenerowi Urbanowi, więc jak te rozmowy przebiegają?
No tak naprawdę zaczęliśmy dopiero te rozmowy z trenerem, tak? Zaczęliśmy rozmowy na obozie w Turcji, tak się umówiliśmy, że siedzieliśmy sobie tam wieczorem, porozmawialiśmy trochę i teraz zaczynamy popuszczać następną kontynuację rozmów, tak? To będzie wiadomo kilkuturowa jakby etap rozmów w tym wszystkim, no i myślę, że nie powiem jak będzie rozwój wydarzeń, bo to wiadomo, różnie się może wydarzyć, ale rozmowy są zaczęte i z trenerem będziemy rozmawiać raz na bieżąco i zobaczymy, gdzieś tam się wszyscy spotkamy.
A o najważniejszych wydarzeniach piłkarskiej Ekstraklasy piszemy na rmf24.pl.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.